Prawdopodobnie większość z Was posiada właśnie takie urządzenie. Telefon komórkowy stał się dzisiaj narzędziem niezwykle powszechnym. Dla niektórych osób wręcz nieodłącznym. O tym, czy te urządzenia są nadal dla nas zagrażające, skąd w ogóle wzięła się koncepcja tego, że telefony uzależniają, dowiecie się z tego odcinka. Ja nazywam się Andrzej Silczuk, a to jest mój podcast. Posłuchajcie. Na całym świecie, na którym dzisiaj mówi się, że mieszka z nami 8 miliardów osób, w tej chwili zarejestrowanych jest 6,7 miliardów sztuk telefonów komórkowych. Prognozuje się, że pod koniec tego roku ta liczba, ta wartość przekroczy 7 miliardów. To nie oznacza, że każda osoba, niemal każda osoba na Ziemi posiada jeden telefon komórkowy. To oznacza, że oczywiście pośród nas są takie osoby, które są uprzywilejowane albo z jakichś powodów zawodowych posiadają więcej niż jedno urządzenie. Oznacza to też, że w jakimś stopniu telefony się demokratyzowały, stały się bardzo powszechne. W samych Stanach Zjednoczonych w tej chwili 90% populacji, ponad 90%, posiada przynajmniej jeden egzemplarz. Jeśli tak, to jak bardzo zmieniła ta zabawka, to urządzenie, naszą populację, naszą codzienność, jak bardzo wpłynęła modulująco na to, jak dzisiaj próbujemy kompromisować pomiędzy tym, co oznacza wypoczynek, a odłączenie się od pracy. Telefony komórkowe właściwie dokonały pewnej intruzji w naszą codzienność, tą codzienność, która miała być relaksem. Dla osób, które lubią cofnąć się trochę w czasie, proponuję albo przypomnieć sobie, albo porozmawiać z kimś, kto pamięta telefony stacjonarne. Telefony stacjonarne, które były po kablu. Telefony, które miały taki kręcony kabel pomiędzy słuchawką, a wtedy się chyba nie mówiło jeszcze bazą dla telefonu. Później baza była dla telefonów bezprzewodowych, tych z antenką. Ja pamiętam, jak chodziło się z takim po szpitalu na dyżurach. I teraz te urządzenia, przez które komunikowaliśmy się wyłącznie głosowo, stały się urządzeniami, które już wówczas budziły pewnego rodzaju niepokój. Niepokój, który polegał na tym, że co jakiś czas, uwaga, taki był kolokwializm, wiszenie na telefonie. Spędzało się czas na rozmowach z drugą osobą. Z drugą osobą, która komunikowała się z nami wprost w czasie rzeczywistym, nie na poziomie głosówek, czy wysyłanych DM-ów, czy filmików, którymi możemy się dzisiaj zalewać bez liku. Dla tych, którzy cofnęli się trochę w czasie, albo mają możliwość rozmowy z osobą, która te czasy pamięta, mówiło się wówczas o tym, że jakaś część z nas, tej populacji osób korzystających z telefonów po kablu, prawdopodobnie jest uzależniona od rozmawiania przez telefon. Dzisiaj bardzo mało prawdopodobne i bardzo rzadkie podejrzenie tego, że istnieje jakieś ryzyko, że ktoś może być uzależniony od rozmawiania przez telefon, chociaż ja osobiście znam sporo takich osób, które właściwie komunikują się ze światem w czasie niemalże rzeczywistym, dzwoniąc do poszczególnych osób i chyba nie lubią za bardzo ciszy. Taki niepokój przed rozmowami przez telefon nie jest niczym nienaturalnym. Już w latach 80. właściwie do szczytu wyobraźni rozwijaliśmy tak zwane technofobie. Technofobie, które zostały, albo właściwie regularnie były nakręcane przez nowe premiery nowych urządzeń, tak zwanych nowych mediów, które stanowiły pewnego rodzaju niepokój osób, które były przyzwyczajone do starego stanu rzeczy. To trochę tak jakby dzisiaj powiedzieć, że gogle znanej firmy produkującej urządzenia do tak zwanej wzmocnionej rzeczywistości, augmented reality, że one też będą uzależniały różne osoby i z jakiegoś powodu zmieni to naszą społeczność, a już na pewno zmieni nasze codzienne funkcjonowanie. No i właśnie. Jesteśmy w sytuacji, w której dzisiaj większość z nas, posiadaczy tego typu urządzeń, właściwie nie rozłącza się z nimi, nie rozstaje się z nimi na chwilę. Według danych statystycznych ponad 80% osób posiada swój telefon w zasięgu ramienia. Ponad 88%. To już jest blisko 9 na 10 osób. Chodzi ze swoimi telefonami, uwaga, do toalety. W tej chwili, gdy rozmawiam z Wami, prawdopodobnie część z Was właśnie zagląda do swojego telefonu, a ponieważ w jakimś stopniu postanowiliśmy hakować nasze mózgi, robicie coś równocześnie. Najfajniej jest dla nas, dla twórców podcastów, gdy wiemy, że idziecie z nami na spacer. Spacery są czymś takim, co pozwala z jednej strony rozwijać siebie poprzez dotlenianie mózgu, jakąś aktywność fizyczną, robienie kroków. Z drugiej strony, jeśli idziecie z nami na spacer, podcasterami i słuchacie treści, które chcemy wam przekazać, to my jesteśmy w niebie. Jedyna aktywność, którą ja bym dzisiaj dopuszczał, to jest oczywiście prośba z mojej strony o to, żebyście zaobserwowali mój kanał i dali lajki tam, gdzie tylko się da, dlatego że dla algorytmów to jest niezwykle ważne, żeby je podkręcać, bo wtedy zarówno Instagram, jak i YouTube i Spotify wiedzą o tym, że pewne rzeczy się podobają i zaczynają to promować razem z wami. W roku 1983. W tamtym roku właśnie miał mieć premierę pierwszy telefon komórkowy. Telefon, który miał być niezależnym urządzeniem funkcjonującym i podłączonym do sieci, umożliwiającym jednak rozmowy. Te współczesne smartfony, te urządzenia, które są urządzeniami wielofunkcyjnymi, które znacie, to są urządzenia, które mają około 15 lat. W 2012 roku po raz pierwszy okrzyknięto telefony komórkowe typu smartfon jako potencjalne zagrożenie dla populacji, które miało stworzyć największą w skali nieprecedensowej populację osób uzależnionych od substancji niesubstancjalnej, to znaczy nie od konkretnej molekuły, tylko od zachowania w konkretnych środowiskach cyfrowych. Telefon komórkowy miał być ogromnym zagrożeniem. Jak jest dzisiaj? Jak to wygląda w danych populacyjnych? I gdzie tak naprawdę przebiega ta cienka, a może dosyć szeroka granica pomiędzy tym, co mieści się w kategoriach zdrowego, normatywnego i bezpiecznego używania smartfonu, a gdzie mieści się to, co stanowiłoby pewnego rodzaju ryzyko utraty kontroli, gdzie niekoniecznie używamy telefonu po to, żebyśmy mogli z tego tytułu czerpać przyjemność, tylko korzystamy z telefonu, bo czujemy dyskomfort i chcemy to natychmiast poprawić. Może być dla was zaskakujące. Średnio użytkownik telefonu na całym świecie dotyka swojego urządzenia nieco ponad 2,6 razy. To pewnie zadajecie sobie pytanie, jak to jest możliwe, bo najprawdopodobniej istotnie podnosicie tą średnią, gdy dotykacie swoich urządzeń w różnych okolicznościach. Właśnie, dlaczego my bierzemy telefon do ręki? Jak to się stało, że obliczono, że w tej chwili średnio na całym globie średnia czasu korzystania z telefonu komórkowego wynosi ponad 4 godziny na dobę? Gdybyśmy cofnęli się w czasie do lat 80. i chcieli chwilę porozmawiać z ludźmi, którzy wówczas zastanawiali się na temat tego, co ta technologia ma z ludźmi zrobić, i powiedzieli im, słuchajcie, za 40 lat ktoś będzie brał telefon do ręki, taki telefon, w którym będą mieściły się różnego rodzaju technologie, które umożliwiają w tej chwili łatwą komunikację na różnych poziomach. Dokładnie wiemy, na czym polegają telefony komórkowe. Moglibyśmy im to opowiedzieć. I powiedzielibyśmy im, że no tak, wiecie, ludzie będą używali tych urządzeń oprócz pracy około 4 godzin na dobę. To wtedy właściwie pojawiłby się gigantyczne larum, mówiące o tym, że to zmieni całkowicie cywilizację. Że właściwie my będziemy siedzieli w domach pod kroplówkami, podłączeni do prądu i ładowarek, tego akurat nie wiedzieliby. Ale ja sobie teraz dopowiedziałem, no bo oczywiście większość z nas jest w jakimś stopniu podpiętych do tych ładowarek w urządzeniach. O tym za chwileczkę też będę chciał powiedzieć. I w tym strasznym, niemalże dystopijnym klimacie, zatopieni w telefonach komórkowych, będziemy patrzyli z wydłużonymi nosami, z przekrwionymi oczami i właściwie cierpiąc wyłącznie na pewnego rodzaju dyskomforty. Jak to się stało, że jeśli dzisiaj mówimy o tym, że średnio korzystamy z 4 godziny na dobę, a mieliśmy w naszej średniej dotykań telefonu 2,6, my dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy? Otóż w całej tej populacji niejednorodnej użytkowników telefonów są osoby takie, które funkcjonują w tej chwili w oparciu o urządzenie, dzięki któremu pracują, i są osoby, dla których to jest wyłącznie narzędzie komunikacji. Naprawdę są takie osoby, dla których telefon służy wyłącznie do dzwonienia. Możecie porozmawiać o tym, jeśli macie taką jeszcze możliwość i okazję, ze swoimi dziadkami lub pradziadkami, dla których swego czasu wymyślono telefony z tymi dużymi cyframi, które pozwalały im na to, żeby mogły swobodnie wybierać numer telefonu do ważnej i bliskiej dla siebie osoby. Z kolei w tej populacji osób, które dosyć mocno wsiąkły w używanie takich urządzeń jak telefony komórkowe, mamy do czynienia z bardzo niejednorodną grupą użytkowników masowych, użytkowników kompulsywnych i użytkowników sporadycznych. Ta grupa ostatnia osób, które sporadycznie korzystają z telefonu komórkowego, dla których telefon może funkcjonować w ich dużej odległości, niekoniecznie jakoś super blisko koło nich, ta populacja osób funkcjonuje z tymi urządzeniami prawdopodobnie najzdrowiej. Nie zmienia to tego, że co drugi użytkownik komórki to jest osoba, która czuje pewnego rodzaju dyskomfort, gdy zostawia go w domu. Jeśli ponad 80% osób potrzebuje mieć ten telefon w zasięgu ręki, to prawdopodobnie służy on też temu, żeby pewne rzeczy sprawdzać. I tu pojawia się pewnego rodzaju problem. Różnego rodzaju niepokoje, lęki, obawy, które wiązały się z nowymi mediami i z nowymi urządzeniami, które, jak powtarzam chyba regularnie, dawno nie są nowe, ani nie stanowią jakichś nowinek technologicznych. Już w 2008 roku w Wielkiej Brytanii sformułowano po raz pierwszy określenie nomefobia. Nomefobia, czyli skrót od no mobile phone phobia, czyli pewnego rodzaju fobii specyficznej związanej z brakiem lub ograniczeniem możliwości korzystania z telefonu komórkowego. Smartfony od tamtej pory oczywiście ewoluowały. Pierwsze dane, które stworzono wówczas poprzez badania ankietowe użytkowników telefonów, brzmiały rewelacyjnie i równie przerażająco. Ponad 50% osób, o których mówiłem chwilę wcześniej, które czuły dyskomfort, gdy nie miały ze sobą telefonu, w tej populacji wyłoniono jeszcze drugą grupę, prawie 10%, bo to było nieco ponad 9% użytkowników, którzy czuli duży dyskomfort, gdy ich telefony były przy nich, ale były wyłączone. Sprawdzono, że jesteśmy w stanie wówczas, mówiło się o tym, że sprawdzaliśmy telefon bez sensu, bez potrzeby, bez przyczyny, pomimo tego, że był podgłoszony i wibrujący ponad 30 parę razy na dobę. Dzisiaj mówi się o tym, że przeciętny użytkownik robi to ponad 70, a nawet 70 chyba 7 razy na dobę, a jeśli ktoś jest tak zwanym użytkownikiem intensywnym, to ponad 125 razy na dobę. To są ogromne liczby, które pokazują, ile razy pobudzamy nasz mózg samą tą czynnością wzięcia urządzenia do ręki. Na wykładzie dla uczniów, którzy odwiedzili Warszawski Uniwersytet Medyczny kilka dni temu, pokazałem, jak bardzo telefon wpływa na przeżywanie kontaktu, jak może upośledzać uważność, ale z drugiej strony, jakim jest narzędziem pośredniej komunikacji. Bo zobaczcie, posiadanie telefonu w ręce oznacza, i to chyba wszyscy o tym doskonale wiemy, że jeśli ktokolwiek was odwiedza, stanie przed wami albo zacznie z wami rozmawiać i będzie mieć w ręce, w dłoni trzymać telefon komórkowy, dla was komunikat na temat waszej ważności dla tej osoby jest istotnie mniejszy. My nie będziemy czuli się wówczas dla tej osoby najważniejsi, nie będziemy czuli, że odgrywamy dominującą i priorytetową rolę w kontakcie. Dlaczego? Ponieważ będziemy fantazjowali, że ta osoba, mając telefon w ręce, możliwe, że czeka na jakąś wiadomość, albo że za chwileczkę ktoś do niej zadzwoni i przerwie naszą miłą pogawędkę. Tylko to nie jest wyłącznie komunikat dla osoby, z którą się spotykamy. Jeśli bierzemy do ręki telefon i położymy go przed sobą, między sobą a obiektem, z którym chcemy rozmawiać, mamy bardzo mocny wzrokowy magnes do urządzenia, które co jakiś czas przyciąga naszą uwagę. Wychodzimy z kontaktu wzrokowego, wychodzimy z kontaktu słuchania nawet tej osoby, ponieważ nasz telefon zaczyna przyciągać naszą uwagę i to stanowi pokusę do kolejnego ze prawdopodobnie blisko 100 razy, kiedy ten telefon weźmiemy do ręki, żeby coś na nim zobaczyć. Oczywiście możemy powiedzieć, że sprawdzamy, która jest godzina, ale czy gdybyśmy rozmawiając z drugą osobą popatrzyli na zegarek i powiedzieli, słuchajcie, nieźle idzie już dobrych kilkanaście minut, to byłoby to prawdopodobnie niegrzeczne. Ale bierzemy telefon do ręki, równocześnie sprawdzając, czy nie pojawiły się nowe czerwone kółka z liczbą nowych wiadomości, mimo tego, że telefon nie dzwonił, nie wibrował, nie świecił. Dzisiaj zakłada się, że jedną z bezpieczniejszych form komunikacji i szacunku w spotkaniu z drugą osobą jest po prostu zdjęcie telefonu z widoku nie tylko tej osoby, ale nawet właśnie naszego, osobistego, po to, żebyśmy nie tracili w tym spotkaniu tego, co dla nas może być najważniejsze. Sama nomefobia miała jeszcze kilka wymiarów. Z jednej strony był to dyskomfort osób, które mając telefon komórkowy dostrzegały, że poziom naładowania baterii spadał poniżej 50%. Inna rzecz, gdy telefon zaczynał wypadać, wychodzić poza zasięg sieci internetowej, wtedy jeszcze wcześniej sieci komórkowej, czyli w ogóle dostępu do możliwości dzwonienia, ale dzisiaj dużym dyskomfortem jest tak naprawdę utrata połączenia 5G lub LTE i spadnięcie do wartości kategorii właściwie niemożliwej, czyli jakiegoś 3G, które właściwie nie pozwala na otworzenie strony internetowej. Słuchajcie, to wpływa na niepokój użytkownika. Czy my rzeczywiście zrobiliśmy wszystko dobrze, że jesteśmy dzisiaj w takim potrzasku technologicznym, w którym nasze dobre samopoczucie jest sterowane tak bardzo niezależnym od nas zestawem okoliczności, na przykład tego, czy nie znajdziemy się w jakiejś dziurze komórkowej, której nie będzie możliwości komunikowania się z kim? No właśnie, czy my zawsze potrzebujemy być w kontakcie? Jeśli cofniemy się trochę w czasie, to znowu możemy przypomnieć sobie, że w ten taki system funkcjonowania, w którym żeby zadzwonić do kogoś znajomego, trzeba było wrócić do domu albo przychodziło się do domu, żeby poczekać na telefon, a dzisiaj mamy zupełnie innego rodzaju medium. Medium, które nie tylko nie czeka, medium, w którym możemy zostawić komuś wiadomość, żeby się doczekał, czyli nagrywamy DM-a, wysyłamy tej osobie głosówkę, zostawiamy tej osobie wiadomość, licząc na to, że w pierwszym wolnym czasie odbiorca ją odczyta, a następnie odpowie. Co to oznacza? Że w relacjach społecznych tak naprawdę doprowadzamy do niezwykłego zagęszczenia komunikacyjnego, że wpychamy z naszej strony pewnego rodzaju intruza, jaką jest wiadomość, która ma zaatakować odbiorcę potencjalnie tej wiadomości w pierwszej wolnej chwili. To wszystko powoduje, i tutaj zapytałem uczniów na sali, słuchajcie, jak dużą macie baterię, jaką baterię, to o tych bateriach cały czas, bo to oczywiście baterie się szybko zużywają. Oczywiście baterie zużywają się przez nas, przez nasze używanie, ale do tego wrócę za chwilę. Zadałem pytanie uczniom, którzy odwiedzili uniwersytet, jak dużej pojemności mają telefony komórkowe. No i taką najczęstszą odpowiedzią było albo 128, albo 256 GB. Kilka rączek na pół tetry podniosło się z uśmiechem. No to dobrze się wiedzie, duży dysk, super. Policzono, że my jesteśmy w stanie w tej chwili na dobę ładować do naszych głów, oglądając nie tylko zwykłe media, czytając gazety, rozmawiając z ludźmi, komunikując się, przejeżdżając metrem, czytając napisy w wagonikach, przeglądając billboardy, ale również przeglądając telefony, właśnie smartfony. Przede wszystkim takie media, które są szybkimi kąskami, takimi jak TikTok, takimi jak rolki, reelsy na Instagramie, jak shorty na YouTubie, oglądanie różnego rodzaju treści, my jesteśmy w stanie na dobę władować do naszych głów około 85 gigabajtów danych. A to by oznaczało, że jesteśmy w stanie niezwykle mocno stymulować nasze mózgi do granic pojemnościowych. My na szczęście mamy oczywiście jądra podstawy, które potrafią jak filtry odrzucać większość z tych rzeczy i pojawia się, tak jak zresztą całkiem niezłego portalu, wiedza bezużyteczna, którą co jakiś czas zasięgamy do niej i potrafimy błysnąć w towarzystwie zupełnie nieistotnymi rzeczami. Tak, zadałem im pytanie, pomyślcie sobie, w jakim czasie bylibyście w stanie zapełnić swoje telefony regularnym, spokojnym, normalnym użytkowaniem. Tam, gdzie robicie zdjęcia, wgrywacie proste aplikacje. Ile czasu potrzebujecie, żeby zapełnić pamięć swojego telefonu? A biorąc pod uwagę to, co robimy z naszym mózgiem, zobaczcie, na ile dni wystarczyłoby wam tej pamięci, gdyby to była pamięć waszej głowy. Jeśli chodzi o dane ludzi, którzy mówią o tym, że czują się uzależnieni od telefonów, te dane są zmienne. Z jednej strony mówi się o tym, że około 10% populacji jednoznacznie mówi o sobie, jesteśmy uzależnieni od telefonu. Pytanie, czy ta zależność wiąże się z jakimiś racjonalizacjami, bo przecież to jest moje urządzenie do pracy, bo przecież to jest mój styl życia. Ktoś, kto zajmuje się i pracuje w mediach społecznościowych, powie, ja cały czas jestem w pracy. Różne osoby, które uprawiają zawody zaufania publicznego, muszą być w gotowości do przyniesienia tej pomocy. Słuchajcie, wiele różnych racjonalizacji. Ja sam zresztą wpadam w tego typu pułapki i dosyć mocno jestem związany ze swoim urządzeniem. Jak ktoś kiedyś mnie zauważy na ulicy zaglądającego do telefonu, zwróćcie mi uwagę, żebym patrzył przed siebie, a nie prosto w ekran. Bo dlaczego? Dlatego, że oczywiście mówi się o tym, że jest dużo wypadków komunikacyjnych osób, które wpadają pod samochody albo przewracają się, bo patrzą w swoje telefony. Natomiast te, które są uzależnione, z założenia jest tak, że jeśli jest ktoś, kto mówi, czuje się uzależniony od urządzenia tego typu, gdyby były kryteria biologiczne, kryteria medyczne, które pozwalałyby na postawienie tego rozpoznania, to prawdopodobnie ta osoba właśnie taką by była. Natomiast dzisiaj mamy do czynienia z różnymi danymi. W Stanach Zjednoczonych około 75% użytkowników mówi, że mogłoby być uzależnione od telefonu. Od smartfonu czuje się uzależnione około 60% osób między 18 a 34 rokiem życia. Gdyby przyjąć tego typu kryteria, no to na całym świecie dzisiaj średnio spełniałoby je około 44% osób. Około 3,8, blisko 4 miliardów ludzi na Ziemi. Gdyby tak to wszystko ująć w kategorię medyczną, trudno dzisiaj byłoby założyć, że istnieją osoby zdrowe. A przecież telefon komórkowy jest jakimś narzędziem do realizowania swoich zadań. Jesteśmy my również osobami, które są współodpowiedzialne za to, żeby robić to w sposób bezpieczny nie tylko dla siebie, ale także dla otoczenia. Zwróćcie uwagę na wypadki samochodowe, które wiążą się właśnie z korzystaniem z tych urządzeń. Przypominam, 26% wypadków komunikacyjnych ma związek z tym, że ktoś korzystał w trakcie, chwilę przed tym zdarzeniem, ze swojego telefonu. Obiektywnie. Jeśli chcielibyśmy dzisiaj postawić granicę pomiędzy tym, co jest zdrowe, a co zdrowe nie jest, to korzystanie z telefonu w sposób, który wywołuje trwałe szkody, nie jest zdrowe. Telefon ma być narzędziem, ma być urządzeniem, które służy konkretnym celom. Może również służyć rozrywce. Ale to, co kiedyś konceptualizowano wokół takiego czegoś, co nazwano uzależnieniem od internetu albo patologicznym używaniem internetu, to mieściło się znowu w niejednorodnej kategorii nałogu behawioralnego, który miał się wiązać z czym? Właściwie dzisiaj rozumiemy, że nałogowe korzystanie z sieci internetowej wiąże się nie z samą potrzebą używania internetu, ale konkretnymi zachowaniami i treściami, które temu użytkowaniu towarzyszą. I tym sposobem jesteśmy w stanie mówić o tym, że mamy osoby, które są niezwykle mocno zaangażowane w korzystanie na przykład z mediów społecznościowych. Są osoby, które pokochały podcasty. Dzisiaj możemy mówić o tym, że słuchanie podcastów jest super. Rzadko się zdarza, żeby ktoś mówił, jestem uzależniony od słuchania podcastów. Chociaż gdy popatrzylibyśmy wstecz, mieliśmy takie małe ciągoty do tego, żeby mówić, że były osoby uzależnione od słuchania radia. Równocześnie wiemy o tym, że są osoby, które regularnie korzystają z serwisów streamingowych. Potrafią godzinami przeglądać konkretne serwisy pełne newsów, po to tylko, żeby zaspokoić swoje FOMO, czyli lęk przed tym, że coś mogło ich ominąć. Gdy popatrzymy na to, gdzie my się dzisiaj znajdujemy, znajdujemy się na pewnej osi kompulsywnego korzystania z różnych treści. Kompulsywnego wykonywania pewnych czynności. Kompulsywnego sprawdzania pewnych rzeczy, przyglądania się pewnym okolicznościom i oczywiście potrzebie bycia zaangażowanym w kontakcie z różnymi osobami w różnych grupach społecznościowych. Gdybyśmy dzisiaj zrozumieć chcieli, dlaczego sobie to zrobiliśmy, między innymi możemy powiedzieć, że z jednej strony, jak zawsze, byliśmy samotni i musieliśmy zaspokoić potrzebę bycia nie opuszczonymi i gdzieś przynależnymi, no bo przecież dla osób, które miały trudności w życiu społecznym, tak zwane fora i czaty, na których można było wcześniej się spełniać, gdzie można było się schować za własnym ekranem, dzisiaj właściwie są pod ręką i możemy z nich korzystać w dowolnych okolicznościach, również nie tylko w domu. Z drugiej strony mamy do czynienia nie tylko z tym kompulsywną potrzebą, ale również z takim poczuciem intensywnego przywiązania do tego urządzenia. Tak jak nomofobicy, gdybyśmy o nich w ten sposób popatrzyli, potrzebują być zawsze w zasięgu i mieć w zasięgu. Taki paradoks, by być i mieć w zasięg równocześnie. Teraz granica pomiędzy tym, co jest zdrowym korzystaniem, a tym, co powoduje, że zaczynamy tracić, oczywiście wiąże się z tymi szkodami, o których zacząłem mówić chwilę wcześniej. Słyszeliście na pewno o tak zwanym smartphone neck, czyli ja to przetłumaczyłem na szyję smartfoniarza albo smartfoniary. Szyja smartfoniary albo smartfoniarza wiąże się z pochyleniem karku ku przodowi dla osób, które korzystają z telefonu komórkowego w sposób dosyć mocno skryty i pochylony. Ktoś, kto z Was korzystał kiedykolwiek z telefonu, trzymając go w rękach, siedząc w samochodzie, dokładnie wie, o jakiej pozycji w tym momencie mówię. Gdyby Przyjąć, że z perspektywy mechaniki kręgosłupa i ułożenia naczyń, które mieszczą się wzdłuż kręgosłupa, tętnic kręgowych i ułożenia tętnic szyjnych i tego, gdzie my mamy te mięśnie, które pozwalają nam na swobodne poruszanie szyją i karkiem, mielibyśmy utrzymywać zdrowie, na pewno nie jest to pozycja, która jest pozycją głowy pochylonej ku dołowi przy wyprostowanych plecach. Dlaczego? Dlatego, że tam przeciążenia, nawet zresztą liczono, że wiąże się to z jakimś naciskiem na kręgi w kręgosłupie szyjnym liczone w kilogramach. Nawet chyba powyżej 20 kilogramów potrafi być przy pochyleniu, odchyleniu do tyłu i pochyleniu tego karku do przodu siły zgniatającej, która w jakiś sposób też formuje pewnego rodzaju karczek. Jeśli mielibyście ochotę sprawdzić, czy taki karczek macie, poproście kogoś z waszego otoczenia, jakąś bliską sobie osobę, by znienacka kiedyś, to musi minąć trochę czasu, bo będziecie czujni przez pierwsze kilka dni, gdyby znienacka mogła wam zrobić takie zdjęcie nieco z boku, czy wy przypadkiem nie chodzicie lub nie siedzicie z tą szyją, którą dzisiaj ładnie nazywałbym szyją smartfoniary albo smartfoniarza. Dlaczego warto na to zwracać uwagę? Dlatego, że ta szyja, ten kark, ta pozycja, ona jest pozycją niezwykle ważną dla długoterminowego, zdrowego funkcjonowania. Jeśli dojdzie do zwyrodnienia w kręgosłupie szyjnym, prawdopodobnie pojawią się bóle głowy. Mogą być problemy z czytaniem. Możecie czuć pewnego rodzaju dyskomforty, zawroty głowy. Rano możecie czuć, że czujecie się nieco lepiej, po czym po kilku godzinach mieć wrażenie, że właściwie ten dzień zaczyna być dla was męczący i trudny. Zwróćcie na to uwagę, jeśli macie podejrzenia, że coś takiego z wami się dzieje. Osobami, które są doskonale przygotowane do tego, żeby pomagać w tego typu okolicznościach, to są fizjoterapeuci. Warto spotkać się z nimi na konsultacje, poprosić o pewnego rodzaju zalecenia. Pokażą wam ćwiczenia, które wiążą się z prawidłowym ustawianiem kręgosłupa szyjnego, który już nawet po kilku tego typu ćwiczeniach i ruchach pozwoli wam na to, żeby to krążenie domózgowe, które jest niezwykle ważne i niezwykle cenne, wróciło do normy, a wasze samopoczucie się poprawiło. Jest taki teraz trend, który mi się strasznie spodobał, czyli tak zwany iPhone paluszek. Paluszek, który ma się wiązać z tym, słuchajcie, to jest super akcja. Możecie wziąć oba palce swoje, małe palce, palce paluszki, i pomacać je sobie obustronnie, żeby zobaczyć, czy przypadkiem na jednej, głównie pewnie tej ręce, która jest dominująca, nie wyczujecie takiego małego wgłębienia w paliczku dalszym, czyli w tym najdalszej części palca od strony przyśrodkowej, niebocznej, bo większość z użytkowników tego typu telefonów trzyma te telefony na tym paluszku, właśnie przeglądając ten smartfon paluszek czy iPhone paluszek jest dosyć zabawną rzeczą, oczywiście nie ma to większego znaczenia pewnie dla funkcjonowania, ale bardzo często i bardzo intensywnie odbierają to, zwłaszcza młodsze osoby, które nagle zobaczą, że rzeczywiście zaczęły sobie jak kropla drąży skałę żłobić w paliczku dalszym paluszka palca piątego dłoni dominującej takie właśnie kołyskę dla telefonu. Pytanie, czy rzeczywiście ona by się zrobiła, gdybyśmy nie używali tego urządzenia w sposób ekscesywny? Pewnie nie. I teraz, gdy jesteście świadkami, doświadczyliście tego, ktoś wam powiedział, albo zobaczyliście u kogoś bliskiego tą pochyloną szyję, ten paluszek, zostawmy, to jest mało istotne. Zaczynacie czuć, że wasz wzrok się pogarsza, że w jakim stopniu jesteście przywiązani do ładowarek, że, teraz o tych bateriach miało być, że w waszych telefonach, ja bardzo lubię to narzekanie, nie cierpię, ktoś podaje tutaj markę swojego telefonu, dlatego że to jest nienormalne, niemożliwe, żeby po 2 latach ten telefon właściwie się rozładowywał 2 razy dziennie i dlaczego do tego dochodzi. No to hello, obudźmy się. Telefon ma baterię. Każda bateria jako ogniwo ma liczbę cykli, która jest liczbą ładowań pełnych tej baterii. Żywotność baterii skraca się z liczbą tych cykli. Jeśli przyjmiemy, że istnieje ograniczona liczba cykli, na przykład jest to, rzucam z powietrza, 1000 cykli ładowania i wyczerpiemy to ładując ten telefon w trybie niemalże ciągłym i rozładowując go raz za razem, to ta bateria się będzie zużywała. Najgorszą podobno czynnością, jaką można zrobić w przypadku urządzeń tego typu, jest korzystanie z nich w trakcie ładowania. A my najczęściej robimy to bardzo często właśnie z telefonami, dlatego że uważamy, że jest to priorytetowe nad tak zwaną nie tyle higieną cyfrową, co oszczędzaniem ogniwa. Ponieważ telefon nam się rozładował, potrzebujemy z niego skorzystać, podłączamy go, korzystamy. No i tym sposobem możemy się potem żalić, że producenci z jednej doliny i drugiej produkują naprawdę fatalne telefony, bo one się błyskawicznie rozładowują. Mniejsza z tym. Gdybyśmy korzystali z telefonów rzadziej, prawdopodobnie tak by się nie działo. To, co mnie najbardziej martwi i to, czego również sam doświadczyłem i myślę, że chodzi tutaj o autentyczność, to jest to, że tak jak słyszeliście, prawie ponad 88% osób, to zostawmy ci, to chodzą do toalety, ale 80% osób ma ze sobą ten telefon w zasięgu dłoni, w zasięgu ręki, praktycznie cały czas. To jest bardzo, bardzo duże przywiązanie do tego typu urządzenia. To, co mnie najbardziej martwi, to jest pewnego rodzaju rytuał. Z jednej strony potrafimy wziąć telefon do łóżka. Nie rzucam kamieniem. Sam też bywam temu winny. Wzięcie telefonu do łóżka wiąże się z tym, że w niedługim czasie przed zamierzonym zaśnięciem zaczynamy znowu ładować sobie nowe informacje. Kto nie miał takiego doświadczenia, by koło godziny 22 odczytać wiadomość mailową, która go pobudzi lub ją pobudzi na następne kilka godzin. Niech rzuca kamieniem w tej sytuacji. Potem można sobie tylko powiedzieć, cholercia, gdybym tego nie zrobił w tej chwili, tylko zrobiłbym to rano, to przynajmniej tą noc przespałbym lepiej i jutro może byłbym w lepszej formie do zarządzania tym problemem. Z drugiej strony, jednym z takich typowych rytuałów, który dosyć mocno został uaktywniony przez okres pandemii i pracy zdalnej, pracy z domów, to było poranne sczytywanie maili, poranne wzięcie telefonu do ręki, jak tylko się budzimy. Ktoś sięga do stolika przy łóżku, odpala i zaczyna przeglądać, zanim jeszcze wstanie z łóżka i zanim jeszcze pójdzie zrobić tak zwane siku. Uwaga! To tylko oznacza, że zanim jeszcze wyjdziecie z łóżka, zanim uruchomicie się do typowych zachowań związanych z pracą, wy już mentalnie w tej pracy będziecie. Wy już będziecie pobudzeni, wy już będziecie mieli kortyzol, który po samym, bo ten kortyzol był już przy wybudzeniu, ale on jeszcze się zwiększy. Gdy do tego dołożymy niehigieniczną, w rozumieniu bezsensownej, wypicia kawy zbyt wczesnej, to znaczy zaraz po przebudzeniu ktoś mówi, muszę otworzyć jedno oko, ono się otworzy dopiero po wypiciu pierwszego espresso, to mamy do czynienia z kumulacją kortyzolu. To nie spowoduje w danym momencie jakiejś bezpośredniej szkody tu i teraz. Natomiast za 2-3 godziny zaczniecie czuć zjazd, pewnego rodzaju zmęczenie, które będzie wtórne do kumulacji tych dwóch niehigienicznych procesów. Po przebudzeniu, wypicia świeżej kawy, zaraz po tym jak pobudziliście się, jeszcze zanim wyszliście z łóżka, przeglądaniem maili, przeglądaniem różnego rodzaju wiadomości, nadrabianiem tego, co mogło się wydarzyć, gdy wyspaliście. No i hello, no spaliście, więc w tym czasie pewne rzeczy się wydarzyły. Natomiast to, czy wy je nadrobicie, zanim wyjdziecie z tego łóżka, czy tak jak przysłowiowo ktoś kiedyś do śniadania czytał gazetę i pozwolicie sobie na to, żeby ten poranek był takim powolnym wychodzeniem ze stresu, bo jakim jest wokół wybudzenia się, to już będzie wasza decyzja. Ja osobiście chciałbym was zaprosić do pewnego rodzaju eksperymentu. Eksperymentu, który wraz z publikacją tego odcinka ja sam zacznę robić. To znaczy dam szlaban mojemu telefonowi od godziny 22 do godziny 8 rano z sypialni. Ja nie mówię o tym, że ja będę od 22 w sypialni i od 8 rano będę z niej wychodził. Chodzi o to, że telefon między godziną 22 a 8 do tej sypialni, do miejsca, w którym ja odpoczywam, wstępu mieć nie będzie. Spróbujcie zrobić to razem ze mną. Zobaczmy, tak naprawdę sami się przekonajmy, chociaż ja już kiedyś tak robiłem, więc dlatego mam pewnego rodzaju przypuszczenia, jaki będzie tego wynik. Spróbujmy zrobić to razem. Ci, którzy do tej pory nie próbowali. Dlaczego? Z jednej strony pozwolicie sobie na to, żeby nie pakować światła prosto w wasze oczy. O takim sposobach na to, jak sobie z tym radzić, oczywiście możemy porozmawiać swego czasu i pomyśleć o tym, że na przykład są blokery, które zatrzymują błękitne światło, rzeczy, które w tym pomagają. Okej, istnieją pewnego rodzaju okoliczności. Może się zdarzyć, że w pewnych sytuacjach życiowych być w ten sposób funkcjonować nie będzie można, ale jeśli macie czas, kiedy macie odpocząć, pozbądźcie się tego urządzenia z zasięgu wzroku. Pozwólcie się wyciszyć waszym mózgom, pozwólcie im odpocząć i rano pozwólcie im się aktywować do aktywności, budzić do aktywności dziennej w delikatny sposób, harmonijny, pozwalający im tym mózgom waszym na to, żeby później was wynagrodzić dużo lepszym samopoczuciem. Zbadano, dlaczego ludzie czują się uzależnieni od telefonów i dlaczego chcą tych telefonów nadal, mimo tego, że czują się uzależnieni, używać. Posłuchajcie jako przestrogi przed nieodpowiedzialnym i nieracjonalnym nadmiarowym korzystaniem z tych urządzeń. O ile 36% osób chce mieć telefon pod ręką, dlatego że chce być w kontakcie, chce być blisko osób, które są dla nich ważne, na przykład członków rodziny, a to 46% osób, 46% mówi, że chce mieć ten telefon dlatego, że chce być w stałym zasięgu informacji albo właśnie możliwości uprawiania różnego rodzaju rozrywek. To 10% osób, które uważają się za uzależnione, używa telefonów dlatego, że stara się zmniejszyć swój lęk i dyskomfort. To nie jest taki dyskomfort, który pojawiał się wcześniej i ten telefon go redukował. To jest dyskomfort w związku z tym, że oni nie sprawdzili, czy nie pojawiły się jakieś wiadomości. I on jest wtórny, a właściwie do używania tego telefonu. Czyli to bardzo przypomina rzeczywiście pewnego rodzaju substancje psychoaktywne, gdzie sama substancja nakręca potrzebę korzystania z tego, z tej substancji ponownie. Czyli telefon generuje dyskomfort w związku z tym, że nie używa się tego telefonu, a chciałoby się zmniejszyć ten dyskomfort, więc trzeba go więcej używać, ale jak się znowu go nie używa, to on się włącza z powrotem. Chyba najbardziej przerażającą informacją jest to, że 8% użytkowników telefonów komórkowych stara się używać ich po to, by w jakiś sposób uciekać od rzeczywistości. Rzeczywistości, która nie musi być dla każdej osoby jakimś najwspanialszym i najbardziej nagracającym otoczeniem. Z drugiej strony zadaję sobie pytanie, dlaczego tak jest, że ktoś wybiera życie w telefonie komórkowym, a nie wokół tej osoby. Jak bardzo dużo musi być cierpienia w życiu tej osoby i w jaki sposób warto by było do niej dotrzeć, by jej pomóc. W 2015 roku Eric Pickersgill zrobił pewnego rodzaju eksperyment połączony ze sztuką. Na podstawie tego zrobiono wystawę, która nazywała się Removed, usunięte. To były fotografie, zdjęcia osób, które w różnych sytuacjach życiowych, dla niektórych osób niezwykle ważnych, fotografie, w których wcześniej wydawało się, że trzymały w rękach telefon, natomiast ten telefon został im z rąk wyjęty. Wyobraźcie sobie, jak sugestywne jest, gdy ktoś mógłby siedzieć nad maleńkim dzieckiem, dziecko leżące obok, a ta osoba jest zapatrzona w dłoń, w sposób taki dosyć ślepo podążający za zupełnie nieprawdziwym, wymyślonym cyfrowym światem, nie doświadczając tego, co ją otacza. W aplikacjach komórkowych znajdziecie wiele różnych płaszczyzn, warstw, które będą powodowały, że jako użytkownicy będziecie chcieli więcej i mocniej i dłużej korzystać z tego typu urządzeń. Jeśli tak, no to zwróćcie uwagę na to, czym jest grywalność. W jaki sposób ta grywalność z pewnej strony was hakuje i przymusza do tego, żebyście chcieli korzystać z tych urządzeń. Z drugiej strony, co zrobić, żeby nie dawać robić się w przysłowiowego konia i nakręcać komuś reklamy i możliwości zarabiania kosztem waszego czasu. Gdy gracie w grę, która jest w cudzysłowie za darmo, a w niej wyświetlają się reklamy, tak naprawdę osobami, które na tym najwięcej korzystają, są deweloperzy. Wy natomiast dostajecie coś, co ma powodować, że będziecie czuli, że chce się wam w to grać, wygrywać i robić różnego rodzaju możliwe sukcesy. Natomiast koszt tego będzie wiązał się z tym, że po jakimś czasie zorientujecie się, że wokół was jest trochę więcej pustki, jak w tych obrazach z galerii Removed, do których obejrzenia was serdecznie zachęcam. Ten odcinek, zrealizowany w nowym otoczeniu mojego osobistego studia, był dla mnie pewnego rodzaju przyjemnością, pewnego rodzaju rozgrzewką. W najbliższym czasie zamierzam skupić się na trochę poważniejszym temacie. Wkrótce otrzymacie ode mnie odcinek na temat marihuany. Do usłyszenia niedługo.